Znowu minął tydzień i ja znowu tutaj stoję. Ale mam nadzieję, że już niedługo niektórzy z was otrzymają takie powołanie do tego, żeby głosić razem ze mną. Dziękuję Sarze, która mnie też wspiera czasem. Także cieszę się. Widzę, że kilka osób doszło. Witam was serdecznie. I dzisiaj ważny temat. Coś, o czym jakiś czas myślałem i postanowiłem zebrać to takie pewne nauczanie. Dlaczego? Chciałbym, żeby jak najwięcej nam pozostało z tego nauczania. Muszę powiedzieć, że nazwałem to Demaskujemy diabelskie sztuczki. Dlaczego wybrałem taki tytuł? Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy odkryli, żebyśmy ukazali na światło dzienne wszystkie kłamstwa, wszystkie intrygi, wszystkie sztuczki i jakieś niecne zamiary diabelskie, diabła. Choć nie widzimy go naszymi fizycznymi oczami, jednak on funkcjonuje, on działa. Nawet w niektórych miejscach jest napisane, że on chodzi jak lew ryczący w koło i patrzy, kogo mógłby pożreć. Ja tutaj zaraz widzę taki obrazek, słuchajcie, gdzieś z safari, gdzie po prostu czai się lew i biegnie sobie małe jagniątko i on tylko czeka, kiedy ono się zbliży, żeby ruszyć i zaatakować. Zatem wszystkie jego strategie, jakieś oszustwa, chciałbym, żebyśmy o kilku sprawach sobie powiedzieli. Rzecz jasna, powiem na samym początku, my mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. My już jesteśmy zwycięzcami, my już wygraliśmy dzięki temu, że Chrystus zmarł na krzyżu, że odniósł zwycięstwo poprzez zmartwychwstanie. Dzisiaj jesteśmy zwycięzcami. Amen. Czy to nie jest niesamowite? Ale ten paskudny, upadły anioł ciągle chce nam dogryzać. Ciągle chce w jakiś sposób atakować nasze życie, a my musimy się nauczyć odpierać te ataki i wiedzieć, jak z nim postępować. Ponieważ mamy być sprytniejsi niż on, mamy Ducha Świętego, mamy potęgę Słowa Bożego, którym możemy te wszystkie ataki odpierać. Przeczytam może na początku werset, skąd my czerpiemy ten autorytet. Skąd my mamy ten autorytet? Mówi o tym Pan Jezus. Został mi dany wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Jest też o tym napisane w liście do Efezjan. I jaka jest ogromna wspaniałość Jego mocy względem nas, którzy wierzą zgodnie z działającą Jego potężną mocą, która działała w Chrystusie, kiedy Bóg podniósł Go z martwych i posadził Go po swojej prawicy w okręgach niebieskich, daleko ponad wszelką zwierzchnością i mocą i potęgą i władzą i każdym imieniem, które zostało nadane nie tylko w tym wieku, ale też w tym, które nadejdą. I on złożył wszystko pod jego stopami i dał mu być nad wszystkimi rzeczami głową Kościoła. Wiemy o tym. Pan Jezus powiedział, że otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi i mówi do uczniów, idźcie i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je, nauczając i tak dalej. Więc autorytet, który on ma, zobaczcie, ponad wszelkim imieniem, ponad wszelką jakąś władzą, jest to najwyższy autorytet. Nie ma takiej osoby jak Syn Boży, który jest Bogiem i który ma autorytet ponad wszelką władzą, zwierzchnością, kimkolwiek. I ten autorytet przekazał ludziom wierzącym. Czy to nie jest niezwykłe? No i moje pytanie jest takie. Czy my, kochani, korzystamy z tego autorytetu? Dziękuję za szczerość. Czasem. Jedni mniej, może drudzy więcej. Więc to, o czym dzisiaj mówię, tym chciałbym was zachęcić do tego, pokazać kilka jego sztuczek i powiedzieć o tym, żebyśmy skutecznie walczyli, żebyśmy stanęli mocno jak żołnierze i żebyśmy sprzeciwili się jego podstępom. Mamy do tego autorytet, władzę, a Pismo Święte co mówi? Ucieknie od was. Po pierwsze, kochani, my jako ludzie wierzący musimy nauczyć się korzystać z tego autorytetu. Nie okazujemy łaskawości upadłemu demonowi, aniołowi. Bez łaskawości. Tępimy. Po drugie, musimy swobodnie się poruszać w tym autorytecie. Czyli z wiarą, z pewnością, konkretnie. Musimy gromić różne diabelskie próby i nakazywać usuwanie im się z naszego życia. Można to zrobić tylko wtedy, kiedy tak naprawdę stajemy się dziećmi Bożymi. Nie ma innej możliwości do tego, aby móc uzyskać autorytet Chrystusa w swoim życiu, jak tylko wtedy, kiedy stanę się dzieckiem Bożym. Więc kiedy ja, kochani, wyznaję swoje grzechy, kiedy decyduję się, żeby iść za Bogiem, kiedy Bóg oczyszcza moje życie, moje serce, zapraszam Ducha Świętego do swojego życia, w tym momencie jestem zabezpieczony przed wszelkim złem. Więc poprzez wejście do Królestwa Bożego, przez spotkanie się z Bogiem, przez zaproszenie Ducha Świętego, który wpierw oczyści moje życie, uzyskuję dostęp do tego autorytetu i poczucie bezpieczeństwa. Wtedy jestem chroniony. I tak naprawdę sprawiła to krew Chrystusa. Przelana na krzyżu krew. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie ma zwycięstwa bez przelania krwi. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Więc Chrystus musiał wycierpieć po to, żebyśmy my dzisiaj mogli skorzystać z tej ofiary, którą On złożył. My już jej nie musimy składać. Dzisiaj możemy tylko wziąć i skorzystać z łaski Bożej, z tego, co Bóg dla nas przygotował. Słyszę czasami wypowiedzi osób wierzących, na przykład, no tak, ale wiesz, ta choroba, no to ona jest z pokolenia w pokolenie i moja mama miała tego raka, moja babcia i moja prababcia. Albo słyszę, że no to ta historia, te choroby to są dziedziczone już od pradziada i już w młodym wieku oni zawsze umierali na serce, tak, bo mieli takie problemy. Ale kochani, czy to nas dotyczy? W momencie, kiedy przychodzimy do Chrystusa, może nas dotyczyć, jeśli my się na to godzimy. Kiedy my tą dziedziczność przyjmujemy. I tutaj może niespodzianka dla niektórych z was, możemy tego nie przyjąć. Możemy się sprzeciwić i powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, ja się nie godzę na to przekleństwo, bo to jest przekleństwo pokoleniowe. Ja tego nie biorę, ja tego nie przyjmuję. Ja wyznaję to, że wierzę w to, że w Chrystusie stałem się nowym człowiekiem i mam zupełnie inne dziedzictwo. Jestem zupełnie kimś innym. Czyli korzystamy z mocy i z autorytetu, który mamy, żeby odnieść się i ogłosić tak naprawdę to, że nasze życie jest zależne tylko od Chrystusa. Nie od tego, że mam jakąś dziedziczoną chorobę. Przepraszam bardzo, ale to Chrystus obiecuje mi zdrowie. Kiedy ja przychodzę, patrzę na Słowo Boże, to On mówi, ja leczę wszystkie twoje choroby. A ja mówię, ale moja mama była chora, moja babcia była chora i moja prababcia była chora. Ale z drugiej strony czytam, ja, Pan, jestem lekarzem. Ja leczę twoje choroby. W Jezusie Chrystusie jest uzdrowienie i uwolnienie. Mieliśmy ostatnio sytuację w kościele, że modliliśmy się o osobę, która gdzieś w jej rodzinie, w poprzednim pokoleniu była osoba, która była medium i też ten człowiek był opętany przez demony. Nie będę tutaj mówił z imienia, nie ma potrzeby, ale modliliśmy się, Bóg uwolnił. Cudownie dzisiaj ten mężczyzna żyje z Chrystusem, jest szczęśliwy. Ale to przekleństwo ciągnie się już z któregoś pokolenia. Tak? Nie chcę opowiadać szczegółów, ale musimy się odciąć w pewnym momencie przez wiarę od złej naszej historii. Tak? I Musimy mieć tego świadomość. W pierwszym liście Jana 2,13 możemy przeczytać. Pisze do was, ojcowie, gdzieś poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. To jest w czasie dokonanym. Zwyciężyliście złego. Nie dzięki naszemu zwycięstwu, ale dzięki zwycięstwu na krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. My dziś przez wiarę to bierzemy, mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, niech te sprawy zostaną zwyciężone. Ogłaszamy wolność i bierzemy tą wolność. W jakiejkolwiek sferze potrzebujemy tego. Jest to też nasz obowiązek, jest to pewne wykonanie pewnego zadania, kochani, dla nas. Czasami w pewnych kwestiach możemy czuć się jak na wojnie. Bo oczywiście możemy, tak wiecie, biernie się na wszystko godzić, co nam życie przynosi, również na te złe rzeczy, ale czasami tak trzeba się chwila zatrzymać i zastanowić się, co jest źródłem tych spraw, co jest źródłem tych problemów. Czy to tylko jakieś moje osobiste pokusy, czy jest ktoś inny, niewidoczny, zaangażowany w sprawy mojego życia. Więc Pismo Święte mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Mówi też, obleczcie się w pełną zbroję Bożą, ale o tym powiem nieco później. Więc Pan Jezus tak naprawdę, kiedy przyszedł na ziemię, zauważcie, jakie jego najważniejsze obszary działania w stosunku do osób, które przychodziły do niego. Oprócz tego, że karmił głodnych. Tak? Słyszeliśmy fajne świadectwo. Dziękuję też Edytka i dziękuję wam, bo naprawdę jest to radość, że możemy oprócz tego, że wierzymy w Chrystusa, jeszcze czynić dobre rzeczy, aby wiara była czynna i aby zawsze była w miłości. To tymi obszarami, którymi Pan Jezus się zajął, to głównie było głoszenie Słowa Bożego, czynienie ludzi uczniami, uzdrawianie, wypędzanie demonów, głoszenie Ewangelii, uwalnianie ludzi od śmierci. Bo przecież Syn Boży objawił się po to, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. Więc jeśli, kochany, drogi wierzący, pozwalasz na to, żeby diabeł niszczył, wykradał i zabierał ci coś w twoim życiu, to działasz przeciwnie do tego, jak działał Chrystus. Bo Chrystus tępił wszystkie dzieła diabelskie, niszczył je, deptał, wszystko odkłamywał, odkrywał i tępił. Dlatego musimy naprawdę bez litości obchodzić się z podstępami diabelskimi. Więc, no dobrze, ale króciutko. Kim w takim razie jest diabeł? Tak, jest upadłym aniołem. Nie możemy tego lekceważyć. On po prostu jest. Pan Jezus tego nie lekceważył i wiemy w kuszeniu, które miało miejsce na pustyni, do tego stopnia Pan Jezus był osłabiony po prawie 40-dniowym poście. Wtedy diabeł przychodził i kusił go. Z nami może być zupełnie tak samo. Jesteśmy chorzy, słabi, po jakichś trudnych doświadczeniach, po przejściach. Niektórzy, słyszę taki ciekawy tekst, ostatnio usłyszałem, zmasakrowani psychicznie. Wtedy on tylko czeka, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy jakieś dziedziny naszego życia są zaniedbane, to też chcę powiedzieć, on tylko czeka, żeby swoją łapę tam włożyć. Prawda jest taka, że nie może nam nic zrobić, ale szarogęsi się i osoby, które pozwolą mu na to, dochodzi nawet do utraty życia. Ile osób z powodu depresji popełniło samobójstwo? Mnóstwo. Coraz więcej młodych ludzi. Ostatnio czytałem statystyki, jestem przerażony, bo więcej popełnia młodych ludzi niż dorosłych, dojrzałych. Czasem są to nawet nastolatkowie. Więc diabeł tak naprawdę pochodzi od słowa diabolos i oznacza rzucić lub przekreślić. On jest to anioł, który z powodu buntu nieposłuszeństwa został strącony z nieba i jest też nazwany fałszerzem, oszczercą, oszustem, złodziejem. Również pewien synonim, który występuje w Biblii, a mianowicie szatan, Jest dość rzadko używany, ale pochodzi z hebrajskiego słowa, które znaczy przeciwnik. Też jest użyte bodajże może 2-3 razy w Nowym Testamencie. Więc głównie słowo diabeł, czyli ten, który tak naprawdę jest już przekreślony, strącony. I jego koniec jest nam znany, bo kiedy otworzymy objawienie i przeczytamy o końcu świata, to widzimy, że on będzie wraz z fałszywym prorokiem wrzucony do jeziora ognistego. On też zna doskonale swój koniec, więc chce jak najwięcej ludzi zniszczyć. Taka jest jego rola, żeby zatracać, tak? Wyżynać. Tak o tym powiedział Pan Jezus. Więc pozycja jego jest osobnie taka, obecnie jest taka, że w zestawieniu z Chrystusem on nie może nic zrobić. Natomiast w stosunku do ludzi, którzy nie korzystają z autorytetu Chrystusa i się biernie poddają, ma wpływ na ich życie. I to dlaczego? Dlatego, że wyrażamy na to zgodę. Ja chciałbym zadać w takim razie takie pytanie. W jaki sposób on dostaje się do naszego życia? Jeśli ktoś, zakładam, że może wy nie, a może czasem się wam zdarzyło. Mnie się zdarzyło, więc pewnie każdemu też, żeby w jakiejś sferze pozwolić mu na swoje działanie, aż później nagle odkrywamy ten obrzydliwy podstęp, no i powołujemy się, Boże ratuj, Boże ratuj. Powołujemy się na jego autorytet, na jego obietnicę. Więc jak on dostaje się do naszego życia? W jaki sposób on jest w stanie nas wierzących omotać w taką pajęczą sieć? Naprawdę, kochani, nie trzeba być satanistą, żeby dać się nabrać. Na przykład, kiedy grzeszymy, kiedy regularnie grzeszymy. Mówię tutaj o tym na przykład, że żyjemy w niemoralności albo w nieczystości seksualnej przed ślubem, albo żyjemy w nieprzebaczeniu, albo żyjemy wbrew Bożym przykazaniom, albo krzywdzimy sami siebie, albo krzywdzimy innych i nie wychodzimy z tego. Czyli to nie jest coś jednorazowego, że upadnę i powiem, Boże, przepraszam Ciebie, przychodzę do Ciebie, wybacz mi to, bo Chrystus zapłacił, przyjmuję, dziękuję i idę dalej. Tak? Ale tkwimy w tym, powtarzamy regularnie co jakiś czas. W tym momencie dajemy furtkę diabłu, żeby on mógł w tej sferze zapukać do naszego życia. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposobów to jest właśnie może troszeczkę szerzej przestrzeganie Bożych przykazań. I chciałbym tutaj przeczytać z Księgi Rodzaju 4:7. Kojarzymy postać Kaina, prawda? Co Kain zrobił? Tak, zamordował swojego brata Abla. I czytamy tutaj, wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko by nie było w porządku? Jeśli będziemy postępowali właściwie, czy wszystko nie będzie w porządku? Będzie. Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby ten grzech tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. To jest odpowiedź Pana Boga. Czyli w ten sposób, uwaga, jeśli nie grzeszymy, to nie tylko zamykamy, ale zatrzaskujemy drzwi przed nosem diabłu, który nie ma płaszczyzny, w której może nas dotknąć. Więc według Pisma Świętego, kochani, jeśli my wyrzekamy się swoich upadków i wyznajemy Bogu, Bóg, kochani, to wszystko wybacza. Jest cudowny opis tego, jak człowiek wierzący, jak człowiek staje się wierzącym, kiedy nie jest wierzącym, to jest napisane, że w jego wnętrzu jest pełno różnych demonów, duchów nieczystych. Kiedy to piękne jego wnętrze jest nazwane mieszkaniem, zostanie wyczyszczone i wszystkie te demony, duchy wyjdą z tego człowieka, to mieszkanie jest piękne, przyozdobione, czyste, pachnące. W to miejsce wchodzi Duch Święty i stawia taką cudowną pieczęć. On jest bezpieczny. tu już ci wejść nie wolno, bo tu jest już Duch Święty. Więc zawsze dążymy do tego, żeby mocą Słowa Bożego i obecnością Bożą zabezpieczać się przed takimi atakami. Ale pomimo tego on cały czas próbuje poprzez swoje gierki, różne igraszki dopaść wierzących. Więc co jeszcze może być taką furtką? Może być przeszłość. Niezamknięte drzwi przeszłości, jakieś nieprzebaczenie do kogoś, nienawiść do kogoś. To, że gdzieś tkwimy jeszcze w przeszłości. Popatrzmy tak sobie. Wiecie, chodzi o to, żeby wykluczyć wszystkie możliwości, tak? Żeby coś nie ciągnęło się za nami, bo Pismo mówi, jesteśmy nowym stworzeniem. Również udział w różnych czarach, w okultyzmie, wizyty u wróżek, wywoływania duchów, wszelkiego rodzaju okultyzm, wróżenie, magia. No Bóg nienawidzi takich rzeczy. Znaczy Bóg brzydzi się po prostu tym, tak? Ponieważ jego duchowość jest czysta, jest pełna miłości, dobroci. I jak możemy się zorientować, że ten upadły na nią, anioł, jak go nazwaliśmy, chce w jakiś sposób, no powiem kolokwialnie, dobrać się do nas. On nie może nic zrobić, ale chciałbym powiedzieć o kilku metodach, to są jego strategie. Wiecie, to z języka walki, kiedy jedna armia z drugą armią potyka się na polu bitewnym, to każda z nich obmyśla pewną strategię. Jak podejść tego mojego przeciwnika? Jak go złapać? Na jaki haczyk? Jak? Czy najpierw te wojska, czy tamte? A może z góry, a może z dołu? A może tak, czy owak? A może nad ranem, tak, kiedy wszyscy śpią? Różne mogą być te strategie po to, żeby wygrać. Więc my również musimy być sprytni, musimy odkryć niektóre jego sposoby postępowania. Jednym z nich jest to, że Boży przeciwnik podstępnie, powoli nas oszukuje. Robi to powoli. Na zasadzie gotowania żaby, tak? Czyli jeśli żabę wrzucimy do letniej wody i będziemy podgrzewać, żaba się nigdy nie zorientuje i da się ugotować. No tak. Ale jeśli wrzucimy ją od razu do wrzątku, to ona wyskoczy. Więc jedną z jego strategii jest taką, żeby tak jak woda drąży skały, jak kropla drąży skały, nas oszukiwać. Jakieś myśli podrzucać, sposoby myślenia, które są niewłaściwe. To jest jedna z jego metod. Inna metoda, że atakuje od tyłu. Oczy mamy z przodu, więc atakuje od tyłu. Podstępnie. Wtedy, kiedy nie widzimy, kiedy śpimy. To są jedne z jego metod. Powiem wam, ja czuję się wolny w Chrystusie i wiem, że on nie jest w stanie mnie dotknąć. Ale dobrze wiedzieć, że może się zdarzyć sen, który będzie nie od Boga, który będzie straszakiem takim przysłowiowym. Również mogą to być ataki konkretne. Tutaj podałem przykład jednego człowieka, z którym niedawno miałem kontakt. Był to konkretny atak demoniczny. Jego zachowania, jego sposób myślenia, mówienia innym głosem, to, że się krzywdził, to już jest konkretny atak demoniczny, opresja i atak. Inną jego metodą, kochanie, jest to, że oskarża. A słyszałeś. Tak, to on, ten brat, ta siostra, to on właśnie. Wiesz, tak. Nie? Oskarża jedni drugich przed Bogiem. Braci, siostry, wierzących ludzi. Pokazuje ich jako gorszych. A siebie gloryfikuje. To jest takie działanie diabła. Czyli oskarża innych wierzących ludzi. W tym kościele jest Duch Święty. W tamtym nie ma Ducha Świętego. Czyste diabelstwo to jest. Jak można coś takiego mówić? Tak? Nie dajmy się oszukać. Wysyła też taką zasłonę dymną. Nagle ktoś przychodzi do mnie i mówi, no nie wiem, co się dzieje w tym moim życiu. Taki jakiś chaos nagle nastąpił. Ja mówię, no ale co się dzieje? A wiesz, no nie czytam Pisma Świętego jakiś czas, modlę się, tak, okej, okay, dobrze. To jest podstęp. To jest taka zasłona dymna, ale spójrzmy wtedy na fakty. Zobaczmy, w jakim miejscu my jesteśmy. Czy my trwamy w Bogu? Czy żyjemy w czystości? Jeśli tak, to znaczy, że ktoś próbuje nas tutaj okłamać. Na pewno straszy. Wiecie, to taki pistolet, gdzie w nabojach nie ma prochu. Tylko tak wiecie, takie przestraszy, bo jeśli ktoś do was celuje z pistoletu, na pewno damy się przestraszyć, tak? Ale krzywdy zrobić nie może, więc też takie straszaki mogą się pojawić w naszym życiu. Warto je umieć rozpoznać. O tym, kiedy jesteśmy słabi, chorzy, to już wspomniałem. Również on podważa i przekręca Słowo Boże. To jest, uważam, bardzo perfidny sposób. Kiedy zobaczcie, Pan Jezus był kuszony, to diabeł przychodził do Niego i też mówił Słowem Bożym. Oczywiście ono tej sytuacji nie dotyczyło, więc próbował Pana Jezusa nabrać. Ale co Pan Jezus robił, powiedzcie? Również odpowiadał Słowem Bożym, ale tym właściwym, adekwatnym do tej sytuacji. Więc zobaczcie, jaka perfidia nawet Słowem Bożym się posłużył. Czasami poddaje wątpliwość słowa Pisma Świętego. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno Bóg ci powiedział? Czy na pewno Bóg powiedział? I to już w Edenie to miało miejsce. To jest paskudna bestia. Więc zobaczcie, że skoro nie może nic zrobić, to próbuje nas różnymi metodami przestraszyć, oszukać, zmanipulować. Chcę tutaj powiedzieć, manipulacja, jeśli człowiek, jeden człowiek manipuluje drugim człowiekiem, to pochodzi to od diabła. No trzeba tak to nazwać. Manipulowanie drugimi dla własnej korzyści ma jedno tylko źródło. Bóg nie manipuluje ludźmi. Bóg kocha ludzi, Bóg im pomaga, daje konkretne zasady, ale nie manipuluje. Więc manipuluje też nami. Co mówi Pismo Święte? Komu zaś wybaczycie, temu i ja wybaczam. Jeśli coś było do wybaczenia ze względu na was w obliczu Chrystusa, uwaga, aby się nie dać wykorzystać szatanowi. Jego intrygi są nam przecież znane. Czyli jeśli ja nie przebaczę komuś, i będę żył w takiej złości, w nieprzebaczeniu, to w tym momencie też otwieram furtkę, że on może skorzystać z całego wachlarza swoich możliwości i próbować pogorszyć mój stan i w jakiś sposób doprowadzić moje życie w jakiś ślepy zaułek. Więc oczywiście też diabeł unika jednoznacznych, jasno określonych zasad, a Pismo Święte mówi, mówcie tak albo mówcie nie. Bo co ponadto jest od złego? Albo tak, albo nie. Bo co ponadto jest od złego? Również atakuje duchowe dary, więc podrabia na pewno, ale też chce osłabić i zdyskredytować dary, które wyraźnie są Bożymi darami, tak jak dar proroctwa czy mówienia innymi językami, o których Pismo Święte mówi. Jego rolą jest zabrać to, co buduje i daje wzrost Kościołowi czy nam prywatnie. Więc rady, kochani. Zdążając powolutku do końca, jeszcze chcę przeczytać miejsce na temat zbroi Bożej, żebyśmy ubrali zbroję, żeby się zabezpieczyć i zaraz sobie obejrzymy, czym, jaka jest ta zbroja. Ale najpierw rady. Punkt pierwszy. Słucham głosu pasterza. Jednego mamy, tak czy nie? Mamy tylko jednego pasterza, więc słuchamy jego głosu. Pamiętacie, kiedyś obejrzeliśmy filmik? Kiedy różni pasterze podchodzili do stada, a tylko jeden pasterz zawołał, do innych nie chciały przyjść, ale usłyszały głos pasterza i do tego przyszły, bo to był ich pasterz. I my słyszymy jego głos, a on zna nas. Nie wdajemy się, kochani, w dyskusję z myślami, które pochodzą od diabła. Nie rozmawiamy. Zauważcie, Pan Jezus, czy Pan Jezus wdawał się w dyskusję z diabłem, kiedy jakieś demony się w jakimś człowieku objawiły, kiedy pojawiły się jakieś myśli i ten człowiek przyszedł z tymi myślami wprost do Chrystusa, nawet był to apostoł. A Pan Jezus mówi, precz ode mnie szatanie, bo nie mówisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Więc nie wdawajmy się w dyskusję. Konkretnie trzeba ucinać i mówić, o nie, od tego uciekam. Wynoś się z mojego życia, nie daję ci miejsca, nakazuję ci, abyś odszedł. On musi posłuchać. Róbcie tak i zobaczycie. On posłucha, bo nie ma wyjścia. Dlatego, że autorytet, który my mamy, Chrystusa przez wiarę, jest większy od wszystkich autorytetów na całej ziemi i w okręgach niebieskich. Jezus, kolejny punkt. Jezus niszczył jego dzieła i my też, kochani, niszczmy te dzieła. Jeśli widzimy, że gdzieś dzieje się zło, to starajmy się ukrócić to zło. Jeśli coś jest w naszej mocy, żeby to zrobić, to zróbmy to. Jeśli jesteś sąsiadem albo sąsiadką rodziny, w której objawia się przemoc i słyszysz, że dzieje się coś złego, to z jednej strony można się modlić o to, żeby Bóg to rozwiał, ale z drugiej strony podnosisz słuchawkę i dzwonisz na policję albo na straż miejską, żeby ukrócić po prostu ten proceder. Więc mamy walczyć z tym, co jest złe, ale też pamiętać, że nie walczymy z ludźmi, ale walczymy z mocami ciemności. Więc czasami, jeśli przyjdzie do nas ktoś, kto ewidentnie chce nam zrobić krzywdę albo zrobić coś złego, pamiętajcie, że to jest też biedny człowiek w pewien sposób, tak? Że został zawładnięty złą myślą albo jakimś zadaniem, żeby skrzywdzić innych. Więc ludzi kochajmy, nawet wrogów, a diabła niszczmy i jego dzieła razem z nim. No i to, że walczymy mieczem prawdy, czyli Słowem Bożym, o tym powiedziałem. Również Kościół, społeczność jest ochroną dla nas. Pismo Święte mówi, że Chrystus Kościół żywi i pielęgnuje, opiekuje się nim i jest jego głową. Więc jeśli jesteśmy pod skrzydłami Kościoła, wspólnoty, jakiejś społeczności po prostu, w której jesteśmy, gdzie jest ta ochrona, jest miłość, gdzie jedni o drugich się troszczą, jest to dodatkowe dla nas zabezpieczenie. Poza tym mamy też wsparcie od wierzących, prawda? Czy mamy w naszym kościele wsparcie od wierzących? Słabo coś. O, ja teraz lepiej. Dzięki. Okej. Okay. Skąd się bierze siła człowieka wierzącego? I teraz, kochani, to już zmierzam do końca. Odpowiedzcie wy mnie. Skąd bierze się nasza siła, aby walczyć przeciwko mocom ciemności, które próbują w jakiś sposób nasze życie osłabić? Proszę. Znajomości Pisma Świętego. Tak.
Przetrwanie właśnie w społeczności ludzi wierzących.
Fajnie. Przebywanie wśród wierzących, uwielbienie, czytanie Słowa Bożego.
Modlitwa.
Oczywiście, modlitwa, relacja z Bogiem. Tak, kochani, dokładnie tak. Tak, mamy wszystko. To prawda. Cały autorytet, moc mamy jedynie wykorzystać to, co już Bóg nam dał przez zwycięstwo Chrystusa. Tak, przez wiarę. Więc była taka sytuacja, że uczniowie, którzy zostali rozesłani, kilkudziesięciu uczniów zostali rozesłani, żeby głosić Ewangelię, uzdrawiać. Nagle wrócili, słuchajcie, tacy podekscytowani i mówi: Jezu, Jezu, czy ty wiesz, demony są nam podległe, to dopiero. Kochani, korzystajmy z tej mocy. Korzystajmy z tego, co Bóg nam dał. Głośmy Ewangelię. I wykorzystujmy wszystko to, co Bóg dał nam. Może na koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie jeszcze kilka miejsc ze Słowa Bożego. Ale jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to znaczy, że Królestwo Boże na was przyszło. Jak ktoś może wejść do domu mocarza i ukraść jego własność, jeśli go najpierw nie zwiąże? Dopiero wtedy będzie w stanie złupić jego dom. Więc jeśli zwracamy się do mocy ciemności, czegokolwiek, co próbuje zniszczyć nasze życie, odkryjemy ten podstęp. Musimy gromić te moce, nakazywać im odejść, związać je w duchowy sposób oczywiście, tak? Korzystając z mocy Chrystusa, przemawiać do nich z autorytetem, bo zwykłych słów diabeł się nie boi. On się boi słów, które są wypowiadane w autorytecie i z mocą. Co innego, jeśli ktoś powie odejdź w taki sposób, że go bierze za kołnierz i wyrzuca, a co innego, że powie czy mógłbyś odejść? Gdzie jest ten autorytet? Więc bierzmy ten autorytet bez obaw, bez lęku. To jest autorytet Chrystusa. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli radzić sobie z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowymi sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie, kochani, pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Zawsze wznoście tarczę wiary. Szkoda, że nie mam ubrania rzymskiego. Przydałoby się. Może następnym razem wypożyczę na tę okazję. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Czy mamy obrazek, żeby pokazać? Jest to taki dość krępy zawodnik. Mamy przyłbicę zbawienia. Mówimy teraz o ochronie. Czym jest przyłbica zbawienia? To jest moja pewność zbawienia. Ja jestem dzieckiem Bożym, ukochanym w ręku Bożym. Przyłbica chroni to, co jest najcenniejsze. Tutaj głowę. Tak. Więc musimy chodzić w pewności zbawienia. Jestem Bożym dzieckiem. W Jego królewskim rodzie nic nie może mnie dotknąć. To chroni. Pancerz sprawiedliwości. To jest to, co mówiłem, że przez grzech w naszym życiu diabeł może próbować i często wchodzi do naszego życia, żeby zrobić zamieszanie i nas zniszczyć docelowo. Pas prawdy. Wszystko, co wierzymy, musi być prawdą. Jeśli ja zwrócę się do sił ciemności i nie powiem w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję ci, to on może powiedzieć no... Chrystusa znam, spadaj. Chrystusa znam. Kim jest Paweł, też wiem. A ty to kto jesteś? Kim jesteś, ziomuś? Więc musimy w prawdzie i z mocą. Miecz ducha, to jest oczywiste. Wiemy, że Pan Jezus walczył i odpowiadał Słowem Bożym. Nie wdawał się w niepotrzebne dyskusje. Tarcze wiary, żeby gasić ogniste. Więc zawsze w pewności i zawsze z wiarą. I to jest najciekawsza część zbroi, a mianowicie buty Ewangelii. Dlaczego one są wymienione? Czy ktoś może powiedzieć mi, dlaczego buty Ewangelii zostały wymienione w tej zbroi? Sandałki, tak? Właściwie. Żeby głosić Ewangelię. Ale dlaczego to jest tak ważne i dlaczego jest częścią zbroi? Jest, o, jesteście blisko. To jest nakaz Pana Jezusa. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Wszyscy macie rację. Ostatnia wypowiedź najbardziej trafiona. Chodzi o to, że to jest dla nas siłą, ponieważ wypełniamy Boże przykazanie, Bożą rzecz, Bożą prawdę. Robimy to, co Pan Jezus powiedział, czyli wypełniamy wolę Bożą, czyli działamy, kochani, działamy. Robimy dla Boga to, do czego jesteśmy powołani i to nas zabezpiecza. Jak człowiek jest zajęty, to mu, jak ktoś mówi, głupie myśli do głowy nie przychodzą. A Pan Jezus powiedział nam, czym tak naprawdę mamy się zająć. Więc na tym chciałbym zakończyć to, co przygotowałem. Moim życzeniem jest, żebyśmy każdego dnia, kochani, bo tutaj w tym miejscu o zbroi Bożej jest napisane, żeby to robić nieustannie. Czyli poprzez modlitwę, poprzez przebywanie z Bogiem, nasiąkać atmosferą nieba, nasiąkać autorytetem, nasiąkać Bożą obecnością i też mocą Bożą. Duch Święty daje nam przekonanie zawsze. Tego wam życzę, żebyście korzystali z mocy Chrystusa i nie dali się w żadne intrygi wplątać. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen.